Dzisiaj w studiu ze mną same panie. A mówić będziemy o bardzo ciekawym projekcie, który pojawił się w szczecińskim inkubatorze kultury INKU, Stowarzyszeniu Media Design. Promowałam ten pomysł na stronie internetowej magazynu Pożyteczni. Przypomnę tak dla porządku adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni. A teraz mam bohaterki tego przedsięwzięcia, które opowiedzą od początku, jak to się wszystko zaczęło, czym się zakończyło i dlaczego jest to tak cenna dla Szczecina inicjatywa.
Dobre praktyki, bo tak nazywa
się... Kinga Rabińska.
Kinga Rabińska. Dobre praktyki, tak nazywa się ten pomysł, ten projekt, który... Spłynął do nas właściwie 3 razy, można powiedzieć, bo dziewczyny były 2 razy, Adam podpowiada, zdeterminowane, żeby go zrealizować i rzeczywiście skorzystały z tego naszego narzędzia, jakim są mikrogranty, program, bo to w jego ramach zrealizowano dobre praktyki.
A mówimy o dziewczynach, o Adzie Krawczak, Patrycji Kuracińskiej i Patrycji Makarewicz.
Tak, dziewczyny jako grupa nieformalna, bo przypominam, że w tym programie mogą startować grupy nieformalne, złożyły pomysł na działanie w przestrzeni miejskiej. Wpisały się doskonale w ten temat tegoroczny mikrograntów, bo to są jednodniowe instytucje kultury w przestrzeniach półpublicznych bądź prywatnych. Myślę, że one lepiej o nim opowiedzą. Ja powiem tylko na początku to, że projekt nas ujął tym, że one rzeczywiście chciały zaangażować mieszkańców i chciały też połączyć to działanie edukacyjno, kulturalno, artystyczne z biznesem i z społecznością lokalną. I to im się udało lepiej niż przewidywaliśmy w inkubatorze. Więc może najlepiej niech one same opowiedzą, dlaczego do nas trafiły i na czym polegała ich
praca.
Akcja.
Ja może jeszcze wtrącę, że mikrogranty, które są oferowane przez INKU, przez Szczeciński Inkubator Kultury i Stowarzyszenie Media Design, to takie bardzo ciekawe i znaczące w przestrzeni miejskiej pomysły. O tych pomysłach mówiliśmy wielokrotnie w magazynie Pożyteczni, więc jesteśmy wierni tej idei i dlatego dzisiaj to nasze spotkanie.
Tak, i jeszcze, jeśli mogę dodać, to możemy też wrócić do tego. Nowy nabór właśnie ruszył, ostatnio już w tym roku, więc zachęcamy do tego, żeby skorzystać, może inspirując się tym, co dziewczyny zaraz powiedzą.
Zaczynamy.
To jeżeli ja mogę zacząć.
Patrycja Makarewicz.
Akcja Dobre Praktyki. Inspirowana jest projektami w innych polskich miastach, w których dzieją się podobne inicjatywy oddolne, polegające na tym, że różne grupy projektantów lub organizacje, które tych projektantów zatrudniają do tego, zmieniają właśnie szyldy, reklamy w przestrzeni miejskiej, starają się dbać o estetykę tej przestrzeni. Takie akcje były już w miastach takich jak Wrocław, jak Poznań, Warszawa czy w Trójmieście. I stwierdziłyśmy, że dobrym pomysłem byłoby przenieść to do Szczecina.
Ostatnio pojawiła się taka tendencja, potrzeba wyczyszczenia przestrzeni publicznej ze zbędnych reklam, które zaśmiecają budynki, zaśmiecają ulice, są niedopasowane. Może spełniają te funkcje, którą przypisują im pomysłodawcy czy właściciele tych reklam, ale niekoniecznie podobają się mieszkańcom, turystom, władzom samorządowym. Czyli odpowiadacie na te potrzeby, tak? Tym
tak.
Projektem.
Tak, odpowiadamy na te potrzeby. Chciałbyśmy zadbać o to, żeby ta przestrzeń była wizualnie dużo bardziej przyjazna. Uważamy, że reklamy bardzo często są zbyt nachalne, zbyt krzykliwe, że niszczą tą przestrzeń, że sprawiają, że nie możemy tak naprawdę cieszyć się atmosferą miejsca, architekturą, historią, tym, co tak naprawdę w mieście bardzo jest ważne. I co jest ważne też dla nas, uważają tak również mieszkańcy Szczecina.
Wy postanowiłyście pomóc właścicielom małych biznesów. Chciałyście opracować wzór szyldu. Dlaczego szyldy są tak ważne w mieście?
Patrycja Kuracińska. Nie chciałyśmy stworzyć wzoru szyldu, bo to zabrzmiało tak, jakbyśmy chciały zrobić jeden wzór, który potem przekładamy na różne
inne. Ja może
inne.
Niezgrabnie zapytałam, ale właśnie chodziło mi bardziej o to, dlaczego szyldy są ważne w mieście, żeby one były dobrze zaprojektowane i żeby były ciekawe, żeby wpisywały się, nie wiem, w klimat historyczny danego miejsca.
Szyld jest po prostu jedną z form reklamy zewnętrznej i dlatego... Wydaje mi się, że jest to tak samo ważne jak każda inna reklama zewnętrzna. A chciałam dodać tylko jeszcze odnośnie lokalnych przedsiębiorców, że co było też dla nas bardzo ważne w tym projekcie, to to, że zaprosiłyśmy do niego rzemieślników, którzy są dobrzy w swoim fachu, którzy działają od wielu lat i którzy są też istotni dla lokalnych społeczności. Czyli między innymi była też właśnie z nami pani Ewa, która też tu jest dzisiaj z nami. Która
pani Ewa Tokarska.
Pani Ewa Tokarska, którą mieszkańcy wybrali osobę na lokal, który dostanie nowy szyld właśnie. W programie też brał udział pan Lech ze Stylowych Lamp, który też działa w zakładzie, który jest najdłużej działającym nieprzerwanie zakładem w Szczecinie w ogóle. Więc dla nas też dużą wartością było to, że są to miejsca no właśnie z przeszłością, no z pewną historią i też są to pewne zawody, które już nie występują tak często.
Oprócz kapeluszy i oprócz lamp mieliśmy również połączenie szewca i serwisu rowerowego, czyli miejsce, które się kryje pod nazwą Gruby Kolarz, oraz mieliśmy salon fryzjerski Napiastów, który również działa od bardzo wielu lat i znajduje się też w takiej starej, niedawno odnowionej kamienicy i panie strzygą i czeszą od bodajże, nie wiem.
Ponad 50 lat.
Ponad 50 lat.
Znaczy nie wszystkie.
Zakład tyle działa.
Tak. Ja muszę właśnie tutaj dodać, że to było dla nas bardzo ważne, by to były miejsca, które nie są tylko sklepem, który jest na danym rogu od 2 lat, tylko by to były miejsca, które są bardzo istotne dla społeczności. I co muszę tutaj też zaznaczyć, to wymagało dużej odwagi od tych przedsiębiorców, którzy weszli w tę akcję, ponieważ oni nie tylko, no trochę się przyznali do tego, że może moja reklama wymaga poprawy, co też wymaga odwagi, bo przed samym sobą jest się ciężko przyznać, że można zrobić coś lepiej czasami, ale także weszli jako partner. Oni nie byli podmiotem, do którego dziewczyny przyszły i powiedziały, my wam zrobimy wspaniały szyld, zobaczcie, jak będzie pięknie. Tylko to byli przedsiębiorcy, którzy się zdecydowali na to, że po pierwsze dostaną ten nowy szyld, ale będą musieli wziąć udział w całym programie, czyli skonsultować, pracować z dziewczynami nad projektem, udostępnić później przestrzeń na rozmowę o tym, dlaczego reklama zewnętrzna w mieście jest tak istotna, by miała jakieś ramy, powiedzmy, dopasowana do kontekstu czy architektonicznego, czy historycznego. Więc naprawdę duża odwaga i ja chciałam serdecznie podziękować przedsiębiorcom, którzy wzięli udział, a szczególnie pani Ewie, że się zdecydowali, że wskoczyli w to i powiedzieli okej, sprawdzamy.
I poddali się ocenie mieszkańców też pośrednio.
Tak, bo to też mieszkańcy głosowali, kto wygra, kto stanie w tym programie jako ten podmiot, powiedzmy, jako partner właściwie. Więc tak, no tutaj się wszystko mogło zdarzyć i to szapoba.
I mieszkańcy wybrali pracownię modniarską kapelusze Ewy Tokarskiej. Jak pani myśli, dlaczego panią wybrano?
No dlatego też może chcieli ludzie, żeby zmienić troszeczkę to otoczenie w naszym bloku, w tym, w którym jest pracownia.
A proszę opisać.
Była reklama taka bardziej kolorowa i tak było bardzo rażąco. A teraz klientka, nawet dzisiaj przyszła osoba z góry, taka starsza pani i mówi, oj pani Ewo, jak teraz jest ładnie, jak teraz jest przejrzyście. I po prostu ta reklama teraz pasuje do historii tego budynku, do kolorów. Ona tak weszła w tło tego budynku.
Dlaczego
także
się pani...
ludzie zaczęli się interesować, nawet młodzi ludzie przychodzą, co tutaj się dzieje, a tak przychodzili obok i nie zwracali uwagi.
Czyli to ważne jest.
A teraz to jest bardzo ważne, taka reklama.
A dlaczego pani się zdecydowała tak wystawić pod ocenę i przystąpić do tego projektu?
Po prostu dziewczęta przyszły takie radosne i takie odważne, mówię, jak one zaczną coś działać, to skończą dobrze.
A poza tym...
dobrze zaczynają, to dobrze kończą.
A poza tym, że to potencjalne klientki na pani kapelusze.
No oczywiście, na pewno będą. A działają jak prawdziwe kosmitki. Wszystko tak szybciutko załatwiły bez żadnych przeszkód.
Był czas, kiedy kapelusze częściej towarzyszyły nam w życiu codziennym,
tak, tak,
a dzisiaj kiedyś. Co się stało?
A dzisiaj już tak troszkę słabi. Społeczeństwo jest takie, nie jest odważne. Kobietki nie chcą nosić, bo po prostu krępują się, że może ktoś ich zobaczy, ktoś będzie zazdrościł. No, nie są odważne.
Ale taki jest czas, że wracają
bardziej,
kapelusze
tak,
nawet
takie
dla młodych, prawda?
Inteligentne, kulturalne kobiety, studenci, nawet jak kończą szkołę, to rodzice im kupują, przychodzą w prezencie chłopcom. Melonik, cylinderek. I oni chodzą, później przychodzą mi się pokazywać, jak wyglądają, przebierają się.
A dziewczyny przychodzą po kapelusze, młode?
Też przychodzą. Też, ale właśnie takie dziewczyny, które studiują, uczą się. A takie przeciętne dziewczynki to też mało odważne są.
A wy nosicie kapelusze?
Mi się zdarzy. Mi się zdarzy.
Ja noszę, ale chciałabym powiedzieć, że taki kapelusz od pani Ewy, może to zabrzmi jak reklama, ale w porównaniu z takimi sieciówkowym, które są bardzo dostępne, mają po prostu o wiele lepszą jakość. Że jednak może dlatego ludzie nie noszą kapeluszy, bo one nie są aż tak dostępne w taki sposób, jak kiedyś było, kiedy tych salonów modniarskich jednak było więcej w Szczecinie. A teraz jak alternatywą jest kupić w jakimś właśnie sieciówkowym sklepie, gdzie one nie są trwałe i starczą na jeden sezon maksymalnie. Myślę, że warto też promować takie miejsca, gdzie te kapelusze są wykonywane ręcznie.
A jak przystępowałyście do pracy nad szyldem dla pracowni pani Ewy, to co dla was było ważne? Na czym się, nie wiem, wzorowałyście? Jakiego wyboru dokonałyście? Czy były kłótnie między wami? Co jest ważne na takim szyldzie?
Dla nas ważne było to, żeby po pierwsze pani Ewie się podobało. Chciałyśmy też oddać klimat tego miejsca, to, że to jest właśnie miejsce z historią. Dlatego też zdecydowałyśmy się właśnie na ten krój pisma Delikatesy zaprojektowane przez Gabrielę Golińską, które jest inspirowane neonami i taką typografią sprzed 20-30 lat. I myślimy, że to idealnie oddało ten klimat.
Kiedy sięgamy do starych fotografii z różnych miast, to często właśnie szyldy wskazują nie tylko na rok wykonania zdjęcia, ale także na czasy właśnie, kiedy tych pracowni czy zakładów usługowych było więcej, albo sklepy na przykład były urządzane według określonego klimatu. Jak sądzicie, czy dzisiaj właśnie, jeżeli pracownia, jeżeli zakład usługowy czy sklep znajduje się w starej kamienicy, to powinien nawiązywać do historii budynku, czy raczej wręcz przeciwnie, być bardzo nowoczesny, odpowiadać dzisiejszym czasom.
Moim zdaniem przede wszystkim nie powinien zakłócać takiego wizualnego odbioru, tego historycznego budynku, na którym jest, że on może nawiązywać do historii, tak jak na przykład nawiązuje szyld, który wykonaliśmy dla pani Ewy, ale może też nie nawiązywać do historii, ale jednocześnie nie przytłaczać tej przestrzeni.
Tu nie o to chodzi, żeby postarzać to, co jest nowe, bo nasze działania odbywały się na szyldzie dla pracowni modniarskiej. To jest stary zawód z tradycją. Natomiast no, obok jest sklep, który sprzedaje no, jakby współczesny sprzęt fotograficzny. Trudno, żeby taki sklep nagle miał szyld, który będzie nawiązywał do epoki, nie wiem, z której jest kamienica. Tu w tych zasadach takich, które są właśnie tymi dobrymi praktykami. Chodzi o to, żeby przede wszystkim nie szkodzić, żeby postarać się rozejrzeć dookoła, zastanowić nad tym, czy na pewno potrzebujemy miliona świecidełek, czy na pewno potrzebujemy jakichś super jaskrawych, neonowych kolorów, czy ten szyld musi być rzeczywiście taki duży. To są takie rzeczy, do których mamy wrażenie, że ludzie potrafią się zagalopować i właśnie nie zastanawiać nad tym i kończy się to tak naprawdę tragicznie dla tej przestrzeni.
No bo każdy przedsiębiorca chce się wypromować, chce być widoczny na tle innych, wybijać się ze swoją ofertą i nie zawsze myśli o dobrym smaku, o guście. To tak jak przy kapeluszu, prawda? Czasami jedna wstążka za dużo i już efekt zepsuty.
Tak, oczywiście.
I tak samo chyba z szyldem.
Tak, tak samo jest z szyldem i tutaj właśnie tym projektem chcieliśmy też właśnie przypomnieć tym przedsiębiorcom o tym, że warto jednak pomyśleć też trochę o tym, że to jest przestrzeń wspólna jednak. My w ramach projektu przygotowałyśmy taką niedużą ulotkę, która zawiera takie podstawowe zasady, podstawowe przykłady.
Właśnie ciekaw jestem, czy przyniosłyście tę ulotkę do studia, ale widzę, że tak.
Tak.
No ja muszę na nią zerknąć.
Podstawowe zasady, na co warto zwrócić uwagę, kiedy taką reklamę, taki szyld się tworzy.
To ja może szybko przeczytam. Dobre praktyki w tworzeniu reklam i szyldów. Bądź legalny, rozejrzyj się, zachowaj umiar, zadbaj o jakość, nie obawiaj się zmian, zaufaj profesjonalistom. To jest ważne, żeby czasami nie wymyślać samemu takiego szyldu czy reklamy. Porady praktyczne. Jakość ponad ilość. Liternictwo jest ważne, ważna jest kolorystyka, kształt i wymiary i umiejscowienie, tak, szyldu czy reklamy. Lokal z wejściem od ulicy będzie inaczej wypromowany, lokal bez wejścia od ulicy również inaczej, wolno stojący inaczej. I dlaczego należy zadbać o szyld? Słowniczek pojęć opracowany na potrzeby ulotki. Szyld, semafor, witryna, front, krój pisma. Myślę, że taka ulotka jest bardzo użyteczna dla właścicieli firm. Ile zostało wydrukowanych takich ulotek?
Wydrukowałyśmy 200 sztuk, ale mamy nadzieję, że jeszcze możemy je dodrukować i chcemy je roznieść szczecińskim przedsiębiorcom.
Oprócz tego ulotki będą dostępne też w internecie. I
w wersji elektronicznej.
Tak, w wersji elektronicznej, więc będzie można je obejrzeć albo pobrać. Także na dniach będziemy gdzieś wrzucały je do sieci i informowały o tym na naszych profilach społecznościowych.
Też oczywiście zachęcamy osoby, którym nie jest obcy temat przestrzeni miejskiej, reklam w przestrzeni miejskiej, żeby takie sobie na przykład dodrukowali i roznieśli przedsiębiorcom, którzy... Znaczy, mi się wydaje, że właśnie też trochę z taką myślą wrzucamy ulotkę do internetu, żeby po prostu ona była takim otwartym...
Właściągą, podpowiedzią.
Tak, że najbardziej zależy to na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości osób. I już zaczęłyśmy rozwożenie tych ulotek osobiście, rowerem po mieście do przedsiębiorców po kolei.
Szczecińskim rowerem.
Takim też.
Takim też, ale takim własnym też.
Pani Ewo, przeglądała pani tę ulotkę. Kiedy powstawała pani pierwsza, może nie tyle reklama, czy pierwszy szyld, jak powstawał, to stosowała pani te zasady, czy raczej nie?
No wtedy jeszcze nie było tych ulotek. Po prostu zleciłam to firmie reklamowej.
Właśnie to też jest ciekawe i też o tym rozmawiałyśmy z dziewczynami, że z jednej strony to jest działanie dla przedsiębiorców z myślą o przedsiębiorcach i by tym przedsiębiorcom pewne rzeczy uzmysłowić, ale z drugiej strony to też jest rozmowa taka branżowa z drukarniami, które często nieco prowokowane też przez przedsiębiorców przygotowują pewne szablony, które są powielane i tam się opiera to głównie właśnie na jakichś super jaskrawych barwach albo że to ma być widoczne przede wszystkim. I też dziewczyny tutaj tak zastanawiają się nad tym, jak i też ta ulotka temu ma troszeczkę służyć. No by zwrócić uwagę drukarniom, by też były trochę odpowiedzialne. Przygotowując ofertę dla takich przedsiębiorców jak na przykład pani Ewa, no mówiąc brzydko, nie wciskali im czegokolwiek, bo jest to najtańsze, ale szpeci i powoduje chaos w mieście, ale także, żeby może trochę tonowali i też edukowali swoich klientów.
Pani Ewa, gdyby dzisiaj pani miała wybrać ten szyld stary, czy ten, który przygotowały dziewczyny, to który bardziej się pani podoba?
Oczywiście, że ten, który dziewczyny przygotowały, jest delikatny i pasuje do całości.
I myślę, do pani pasuje, bo pani też jest delikatną kobietą.
Ten był troszkę za bardzo krzykliwy, a ten jest naprawdę piękny.
Elegancki.
Tak.
Ja widziałam na zdjęciach.
Lekki i elegancki. Tak. I widoczny z drugiej strony ulicy, chociaż jaśniutkie literki, wszystko widać. Bardziej jak na tym kolorowym. Tam się wszystko zlewało w jedną całość.
A tutaj tylko słyszę.
Miód na wasze serce.
Tak, ale co też jest bardzo ciekawe, mieliśmy taką sytuację tuż po zmontowaniu poprzedniego szyldu, że zaczęli ludzie po prostu podchodzić i się pytać, a co tu będzie? Co to jest za miejsce? Że po prostu tak naprawdę wystarczyło odjąć...
Że tam są kapelusze.
Tak, wystarczyło odjąć po prostu taką reklamę krzykliwą, żeby ludzie zaczęli na to zwracać uwagę, bo trochę tak jest, że przez ilość tych reklam, które mamy w mieście, im jest taka głośniejsza, im jest taka bardziej kolorowa i nas atakuje, to tym mniej zwracamy na nią uwagę.
Myślę, że my świadomie nie chcemy zwracać na nią uwagę, bo ona nam przeszkadza, nam razi nas i dlatego to jest tak troszeczkę na zasadzie samoobrony.
Tak, myślę, że to jest taki atawizm trochę. Może.
Jak wszyscy krzyczą, to nikogo nie słychać.
Za dużo.
Tak, ale to też przypomina mi, jak robiłyśmy taki duży research przed tym projektem, to docierałyśmy do różnych artykułów z różnych miast właśnie z takich akcji. I pamiętam, że w jednym z artykułów z Warszawy była rozmowa z przedsiębiorcami, którzy mówili, że zrobiłem sobie taki szyld, bo mój sąsiad zrobił sobie taki duży szyld i musiałem po prostu mieć większy. Więc jakby to jest też takie napędzające się koło, w którym ludzie przez to, że chcą być coraz bardziej widoczni, to popadają w jakieś takie skrajności.
Dodają i się nie zatrzymują.
Kiedyś był czas, że właśnie szyldy, szczególnie te podświetlane, były robione przez dobrych projektantów w Warszawie na przykład, czy w innych miastach. I one właściwie, można powiedzieć, stały się w pewnym momencie zabytkami. Oczywiście tam, gdzie nie zostały zniszczone, bo część została zdjęta i gdzieś jest tam przechowywana w zakurzonych pomieszczeniach, ale to naprawdę były oświetlenia, szyldy, reklamy danych sklepów, które były eleganckie i informowały, tak, a nie były krzykliwe.
Dawne delikatesy też były.
My w ramach inspiracji właśnie byłyśmy razem z Patrycją w Muzeum Neonu w Warszawie i jest to właśnie takie miejsce, gdzie można jeszcze podziwiać te neony, które udało się uratować i to jest, myślę, takie miejsce, które warto odwiedzić, żeby tak zobaczyć, że reklama może być naprawdę pięknie zaprojektowana.
Tak, i tam mają oczywiście oprócz samych neonów mają również zdjęcia tych ulic, które są po prostu, wyglądają niesamowicie właśnie oświetlone, ale jakby takie właśnie nieprzegadane, gdzieś...
Eleganckie.
Eleganckie, eleganckie. I no tutaj no trochę się łezka wokół kręci z tego powodu, no ale myślę, że może to gdzieś to zawróci znowu w tą stronę w pewnym momencie, że ludzie się zreflektują. Był taki boom po prostu gdzieś, kiedy nie wiem, druk trochę stał się tańszy i powstało dużo drukarni wielkoformatowych na właśnie tą taką dużą reklamę, na to, że to przyniesie klientów, ludzie się gdzieś tym zachłysnęli. No a może teraz rzeczywiście jest już to na tyle przegadane, że zaczną powoli zwracać uwagę, że właśnie jakość jest trochę ważniejsza niż ta wielkość i ta ilość.
Tutaj pani Ewie udało się i otrzymała piękny, elegancki szyld. Można go obejrzeć przy skrzyżowaniu ulic Królowej Jadwigi 43 i Bohaterów Getta Warszawskiego 22. No ale pozostali przedsiębiorcy nie zostali obdarowani. Ale czy mimo wszystko będą myśleli o zmianie swoich szyldów? Czy rozmowy, jakie prowadzicie, mogą tym zaowocować? Jak myślicie?
Będziemy pewnie jeszcze rozmawiać i zobaczymy. Też myślimy o tym, żeby kontynuować nasze działania na tej przestrzeni. To też nie jest tak, że akurat ci przedsiębiorcy, których myśmy wybrały do akcji, że oni mieli jakieś najgorsze na świecie szyldy. To nie było kryterium dla nas. Ich szyldy bardzo często są tak naprawdę gdzieś nadgryzione zębem czasu po prostu. One też w jakiś sposób mają swój klimat przez to, że są stare i one mogłyby być lepsze, ale to też nie jest jakaś największa tragedia. Pewnie będziemy z nimi jeszcze rozmawiać, może jakieś pomysły się dalej pojawią, jak to wyjdzie, nie wiemy. No natomiast prawda jest taka, że my chciałyśmy też tutaj przez zrobienie tego szyldu dla pani Ewy pokazać taki przykład w fajnym miejscu, jak to fajnie może działać. Ale chciałybyśmy przemówić tak naprawdę gdzieś do rozsądku tych przedsiębiorców, którzy no są, no jakby robią to niekoniecznie dobrze, szczerze mówiąc.
Albo nawet też nie do końca legalnie, co jest też bardzo ciekawe, bo w czasie trwania projektu też rozmawiałyśmy z architektem miasta Jarosławem Bondarem, który podzielił się z nami ogromną wiedzą swoją na temat właśnie szyldów, reklamy zewnętrznej, też w kontekście uchwały krajobrazowej. Duża część reklam w mieście jest po prostu nielegalna. Dlatego, co jest też ważne i co też podkreślamy w ulotce, którą przygotowałyśmy, że to jest takie pierwsze kryterium dobrego szyldu.
No już nie mówiąc o tym, że często na zamieszczenie takich reklam czy szyldów, czy tak jak tutaj macie te ładne określenia, semafora, czy semaforów, witryny, tak, to też może wystawać poza budynek, tak? Jeżeli ktoś tak w ten sposób chce wyeksponować, no to musi mieć zgodę ZDITM-u, czyli Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, o czym nie wszyscy wiedzą i to trzeba spełnić określony wymóg i ponosić opłaty, także tutaj właśnie mówimy dziewczyny o tej tak nielegalności.
Też tak, poruszyły, otworzyły puszkę Pandory trochę.
Jeśli chodzi o ZDITM, to akurat oni mają dosyć prosto przygotowany ten wniosek. Opłaty są też niewielkie, więc zgłoszenie tego właśnie do ZDITM moim zdaniem jest bardzo ważne, żeby mieć po prostu spokojne sumienie, że reklama jest legalna. Partycypujemy w tych opłatach, które nie są wielkie, a po prostu
porządkują przestrzeń.
Porządkują przestrzeń, tak.
To też nie jest tak, że absolutnie wszystkie reklamy są płatne, bo jedna kwestia jest taka, że to jest tam ona musi być wystająca, zajmować pas drogowy.
Tak, musi być w pasie drogowym. Mhm.
Tak, a więc jeżeli nasza reklama nie wystaje poza elewację budynku, no to być może nie będzie trzeba z tego tytułu ponosić opłat. A druga kwestia jest taka, że wraz z tą uchwałą krajobrazową będą wchodziły nowe różne rozporządzenia, które sprawią, że też szyld taki niewielki, z tego co się orientujemy, również będzie bezpłatny, więc po prostu trzeba tych kwestii dopilnować, trzeba się dowiedzieć. To nie jest łatwe.
Ale
my dobrze wiemy, że to nie jest łatwe, ale jest to do zrobienia i warto to zrobić.
Podsumowując nasze tutaj dzisiejsze babskie spotkanie w studiu magazynu Pożyteczni, no muszę zadać to pytanie. Czy zmiana jednego szyldu coś zmieni w przestrzeni miejskiej?
Jednego szyldu pewnie nie. Chociaż patrząc na tą ulicę Bohaterów Getta Warszawskiego, gdzie pojawił się ten nasz nowy szyld, to jakby myślę, że on się tam fajnie wpisuje akurat w ten skrawek, więc...
Sąsiedzi pozazdroszczą.
Więc liczymy na to. Liczymy na to. Aczkolwiek wydaje mi się, że dobrze byłoby, gdyby to początkowało jakiś ruch i tu... Nasza inicjatywa i te inicjatywy w innych miastach, myślę, że taki ruch już początkują, żeby o tym rozmawiać coraz więcej. To, że istnieje coś takiego jak ustawa krajobrazowa, to się udało właśnie oddolnie wywalczyć, żeby też urzędy miały dużo większe podstawy prawne, żeby jakkolwiek to regulować, bo do tej pory nie mieli takiej możliwości.
Ale z drugiej strony mieszkańcy wypowiedzieli się, że chcą mieszkać w tej przestrzeni, takiej uporządkowanej, a nie zagospodarowywanej na dziko.
Tak, my w ramach akcji przeprowadziłyśmy ankietę wśród mieszkańców. Ankieta była przeprowadzana zarówno w internecie, jak i tutaj koleżanki chodziły po mieście i rozmawiały z ludźmi, którzy w sieci tak często nie bywają. Z naszych badań wyniknęło, że oprócz tego, że bardzo dużo ludzi zwraca uwagę, bo to było chyba około 96% odpytywanych, ankietowanych, odpowiedziało nam, że zwraca uwagę na szyld lokalu, jeżeli podejmuje jakieś decyzje zakupowe, ale 75% z nich uznało, że tylko nieliczni przedsiębiorcy dbają rzeczywiście o ten szyld. Ludzie uważali, że powinny być jakieś regulacje, jakieś tak naprawdę konsekwencje dla osób, które nie dbają o tą przestrzeń miejską. No i tak naprawdę no, wypowiedzieli się, że jest to dla nich ważne. I skoro jest to dla nich ważne, to jest to również ważne dla nas, żeby kontynuować te działania.
No właśnie, w jaki sposób planujecie swoje przyszłe działanie? No bo projekt Dobre Praktyki zakończył się w momencie odsłonięcia szyldu, tak?
Właściwie w momencie odsłonięcia szyldu i w momencie, kiedy przeprowadziłyśmy debatę na ten temat. Debata, w której udział wzięli architekt, wziął przedsiębiorca, wzięła też osoba reprezentująca Akademię Sztuki. No i mogliśmy porozmawiać też jakby tutaj z ekspertami na ten temat. No to uświadomiło nas to w tym, że warto w jakiś sposób... udostępniać dalej informacje, szerzyć tą wiedzę na temat akcji, na temat tych dobrych praktyk, które też są zawarte w ulotce i no i być może szukać następnych miejsc do zmiany.
Czyli co, piszecie, opracowujecie następny projekt, czy zakładacie firmę?
Tak się składa, że my wszystkie już mamy firmy. Na razie musimy jeszcze formalnie skończyć ten projekt i też będziemy poszukiwać właśnie skąd wziąć środki na dalsze działanie, bo też bardzo dużo ludzi nam mówi, że im się ta akcja podoba, że liczą na to, że będziemy to kontynuować.
I też chcą się włączyć. Też spotkałyśmy się z takim dużym zainteresowaniem i ludzie się nas pytali, w jaki sposób mogą się przyczynić do tego projektu i w jaki sposób nam pomóc, więc myślę, że dobre praktyki będą raczej rosnąć.
Czyli ja rozumiem, że firmy, które prowadzicie, czy firma, którą prowadzicie, to jest jedna sfera waszej działalności, natomiast edukacja społeczeństwa, edukacja szczecinian w zakresie tych dobrych praktyk dotyczących między innymi dobrej reklamy i porządnych szyldów, eleganckich szyldów, to jest kolejne działanie, tak?
Ja tutaj może dopowiem a propos tego pytania, czy jeden szyld, czy zmiana jednego szyldu to coś da. Zmiana jednego szyldu nie, ale właśnie to, co dziewczyny zapoczątkowały, tę lawinę osób, które są zainteresowane tematem, osób, które się włączyły już w realizację tego małego działania. One też są niesamowite, bo one gdzie nie pójdą, tam wszyscy im padają do stóp i się godzą na wszystko. I bardzo wielu partnerów sobie w ten sposób pozyskały. Więc ja myślę, że to jest taka niewymierna zmiana, o którą nam chodzi i w programie Mikrogranty, i w ich projekcie Dobre Praktyki.
Czyli to zmiana sposobu myślenia.
Tak, tego, żeby ludzie zwracali na to uwagę. I też to, o czym mówią dziewczyny, czyli zgłaszanie tych szyldów. Ja zachęcam przedsiębiorców, by zgłaszali, naprawdę, by się nie bali, bo dziewczyny przez to przeszły, wiedzą, że opłaty nie są aż takie duże, bo chyba to najbardziej odstręcza, że to może dużo kosztować, a to wcale nie kosztuje dużo. Nie wiem, czy możemy jakąś rzucić wielkością.
W przypadku szyldu pani Ewy opłata roczna to 36 zł.
Więc to są naprawdę, wydaje mi się, że niewielkie pieniądze. A jeśli, po pierwsze, jeżeli to będzie legalne, to będą przedsiębiorcy spali spokojniej, ale też osoby odpowiedzialne, chociażby w samorządzie, za kształtowanie tego typu działań, zobaczą, że jest po co się tym zajmować, ponieważ ludzie chcą, żeby to było legalne. I chcą, żeby to było w ramach jakichś działań. Tutaj też dziewczyny zwracały uwagę, że w uchwale nie chodzi o tę kwestię estetyki w znaczeniu takim, jakie kolory użyć, czy jakie rozwiązania konkretnie, bo nikt nie będzie stosował cenzury, ani też nikt nie czuje się takim arbitrem, by mówić, co jest ładne, co nie. Natomiast chodzi o to, żeby to było przede wszystkim legalne, no i zdroworozsądkowe, no taka jest prawda. I też zachęcam do tego, by przedsiębiorcy siebie nawzajem sprawdzali i drukarze siebie nawzajem sprawdzali, żeby to było po prostu takie etyczne podejście do tematu. Boże, już teraz
ja myślę, że jeżeli plastik miejski zacznie funkcjonować i zacznie ingerować w tę przestrzeń, to i wtedy nie będziemy mieć szyldów, które zaśmiecają tę przestrzeń, bo to chyba tylko o takie szyldy nam chodzi.
No, ale to zawsze chyba musi być jednak imperatyw wewnętrzny, z którego wynika, że no nie robimy takich reklam, bo zakazy, nakazy, kontrole to jest jedno i fajnie, jeżeli takie narzędzia są, ale jednak właśnie to takie wewnętrzne poczucie, że może jednak mniej znaczy lepiej, albo niekoniecznie muszę mieć wszystko na pomarańczowo, żeby mnie ktoś zobaczył.
Tak. Nie. Jest taka właśnie grupa przedsiębiorców w Szczecinie, którzy myślę, że bardziej wyróżniają się tym, że wszyscy ich nie lubią, niż tym, że ktoś korzysta z ich usług. Tak.
Nie powiemy, jaka to branża.
Dostałyśmy wiele sygnałów, że jest taka grupa lokali w Szczecinie.
Znaczy, mi się wydaje, najważniejsze, że sobie radę z nimi dajecie.
No, jeszcze sobie
nie zaczęłyśmy jeszcze.
Nie zaczęłyśmy, ale wszyscy chcieliby, żebyśmy się za nich wzięły, tylko nie wiadomo, jak to ugryźć ten temat.
Mi się wydaje, że jakby nasza też rola jest, że jednak rola urzędów i uchwał i ustaw jest właśnie zadbanie o tą legalność i o takie wymierne rzeczy, które faktycznie można egzekwować prawnie, bo to, czy szyld jest brzydki, czy jest ładny, jest bardziej kwestią
gustu,
ale też wyboru przedsiębiorcy i to jest
czyli
też
jego gustu, tak. Bo jeżeli jemu to odpowiada, to wydaje mu się, że to się wszystkim też będzie podobało. To tak niekoniecznie jest.
Tak, ale też wracając do tej dyskusji, którą przeprowadziliśmy na otwarcie, jedną z konkluzji, które wydaje mi się, że z takich podsumowań tej całej dyskusji było to, żeby wyjść poza swój własny ogródek albo poza swój własny balkon, czyli spojrzeć na rzeczy z szerszej perspektywy i zobaczyć to, jak to działa jako całość, a nie tylko myśleć o swojej własnej przestrzeni i swoim własnym lokalu, tylko pomyśleć o tym jako o jednej całości. Więc jeżeli
tak, w tło.
Tak, więc jeżeli kilka przedsiębiorców, kilka lokali na danej ulicy miałoby taką chęć i chciałoby się dogadać, to wtedy nikt nie odstawałby szaloną przesadą.
A dobry szyld, dobrze opracowany, będzie lepiej widoczny i bardziej czytelny niż jak najbardziej kolorowa reklama, tak? Bo czasami kolory jednak, tak jak już powiedziałyśmy, przeszkadza, tak?
Tak, i są też akcje, które pokazują, że ludzie obserwują miasto i patrzą na te szyldy czy witryny, no bo Sens chociażby robił ten plebiscyt na najpiękniejszą witrynę i wygrała zresztą witryna z ulicy pani Ewy, to była kwiaciarnia S.A. Florysy, która jest dokładnie naprzeciwko. Więc coraz więcej jest takich inicjatyw i coraz więcej ludzi na to zwraca uwagę i dziewczynom w ankiecie wyszło też, że mieszkańcy również, więc weźmy to sobie do serca.
Trzymam za was kciuki, aby wam się wasza działalność edukacyjna udała, ale także, żeby biznesy wypaliły, bo zasługujecie na to. Także życzę Wam, abyście otrzymały jakieś kolejne źródło finansowania na jakiś ciekawy projekt w zakresie tej edukacji. A my przypominamy, że kolejne fundusze mikrograntów są do pozyskania. Tak. Do kiedy można składać projekty?
Nabór trwa do 31 sierpnia. Tak jak w poprzednim naborze, można będzie poprawić błędy formalne. I nie tylko formalne, jeżeli to jest coś, co można jeszcze poprawić. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 września. Działanie musi się odbyć pomiędzy 10 września a 15 października. Wciąż mamy tę ideę jednodniowych instytucji kultury, wejścia w przestrzenie nieoczywiste z jakimiś ograniczeniami na co dzień. Czekamy na wszystkie pomysły, im bardziej szalone. Szukamy wariatów i ryzykantów, więc dziewczyny przetarły drogę, więc niech następni przychodzą.
A zachęcała Kinga Rabińska, zastępca dyrektora Szczecińskiego Inkubatora Kultury Stowarzyszenia Media Design. A gośćmi magazynu Pożyteczni były pani Ewa Tokarska, która prowadzi pracownię modniarską Kapelusze Ewy Tokarskiej. No i trzy dziewczyny, które pracowały nad ich szyldem: Ada Krawczak, Patrycja Kuracińska i Patrycja Makarewicz. Zapis rozmowy dostępny będzie na stronie internetowej. Przypomnę adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni. W linku podcasty, to jest prawy górny róg na ekranie monitora.